Dziś odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie księdza Arkadiusza H., antybohatera filmu Sekielskich, Zabawa w chowanego. Czy ksiądz pedofil pójdzie do więzienia? O to już za chwilę zapytam Bartłomieja Pankowiaka, pokrzywdzonego przez księdza H. oraz mecenasa Artura Nowaka. A w drugiej części programu premiera książki Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest piątek, 15 dzień października. Dziękujemy za waszą cierpliwość. Przepraszamy za kłopoty techniczne i już zaczynamy program Idź pod prąd na żywo. Jest z nami mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie.
Witam państwa, witam panią.
Jest z nami pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd. Witam cię również.
Witam również bardzo serdecznie.
I mam nadzieję, że za chwilę dołączy do nas Bartłomiej Pankowiak. Panie mecenasie, dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Kaliszu o godzinie 11.30 odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie księdza Arkadiusza H. Co dzisiaj wydarzyło się w Kaliszu?
Sąd odroczył rozprawę na następny termin, bodajże na 28 października, bo sąd rozważa, czy nie doszło w tej sprawie do przedawnienia. Z uwagi na to, że sąd pierwszej instancji stosował ustawę względniejszą dla sprawcy, jesteśmy tym zaskoczeni, dlatego że zarówno prokuratura rejonowa w Pleszewie, jak i sąd rejonowy w Pleszewie nie mieli wątpliwości co do tego, że do tego przedawnienia nie doszło, a to jest materialno-prawna przesłanka ścigania. Będziemy się oczywiście temu przyglądać. Myślę, że będzie się przyglądał temu również prokurator. No ale ten sam fakt wywołuje temat właśnie tych przedawnień. Ja przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Anglii, w wielu krajach zachodniej Europy zrezygnowano w ogóle z przedawnienia w tego typu sprawach. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych doszło do takiej sytuacji, kiedy sprawy już przedawnione otworzono na nowe z uwagi na to, że badania kliniczne pokazują, że pokrzywdzeni mogą mówić o tych nadużyciach, traumach, których doznali w dzieciństwie w wieku 40, czasem 50 lat. Mówimy o badaniach amerykańskich, a więc w kraju, gdzie ten zasób obywatelski jest o wiele większy niż u nas. My jesteśmy państwem ciągle klerykalnym i to jest niesamowite, że ustawodawca nie nadąża za badaniami empirycznymi. No, takie jest zadanie ustawodawcy, że on musi po prostu dostosowywać się do badań naukowych. Myślę, że trzeba się na spokojnie będziemy musieli przeanalizować tą sytuację. Przypomnę, że sąd rejonowy, sąd i prokuratura rejonowa w Pleszewie nie miały wątpliwości do tego, że nie doszło w tej sprawie do przedawnienia.
I w marcu sąd rejonowy w Pleszewie, przypomnijmy, skazał księdza Arkadiusza H. na 3 lata bezwzględnego więzienia i 10-letni zakaz pracy z dziećmi. Panie mecenasie, co zatem stanie się z księdzem H.? Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Póki co wiemy, że przebywa na wolności.
Dla mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie tego wyroku oczywiście w mocy. Natomiast gdyby teoretycznie doszło do przyjęcia, że doszło do przedawnienia, no to postępowanie sąd okręgowy musiałby umorzyć.
Pastor Paweł Chojecki, jak ty zareagowałeś na dzisiejszą rozprawę?
No to jest dla mnie jakiś skandal, że w tak oczywistej sprawie sądy wcześniejszych instancji, prokuratura, nie miały wątpliwości co do tego, że sprawa jest obiektem w świetle obowiązującego prawa, jest obiektem polskiej jurysdykcji, tu żadnego przewinienia nie było, a tu nagle pojawia się jakiś taki wybieg mający tego księdza no, w jakiś sposób, bo już winy nie da się zrzucić. On się też sam przyznał. Czyli jak gdyby dowody są bezdyskusyjne, są na stole, wyrok powinien zapaść, ksiądz chodzi po wolności, a teraz jeszcze szyją mu buty, żeby już tak na stałe chodził po wolności. Dla mnie to jest po prostu zwykły skandal, będący, można powiedzieć, owocem, tak jak pan mecenas powiedział, klerykalnego państwa i obowiązywania umowy, czy bardziej sojuszu katolickiego ołtarza z pisowskim tronem. Ogólnie z tronem państwowym, można tak powiedzieć, bo to nie jest wina tylko PiSu, tylko całego układu postkomunistycznego, konkordatu i współpracy jeszcze z 1950 roku.
I dzisiaj będziemy też rozmawiać, jak tę sytuację rozwiązać. Jest z nami już Bartek Pankowiak, bohater filmu Braci Sekielskich Zabawa Chowanego i autor książki Wygrałem z księdzem pedofilem. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Bartku, ty zostałeś pokrzywdzony przez księdza Arkadiusza H. i zgłosiłeś tę sprawę do prokuratury przed ukończeniem 30 roku życia, dlatego ta sprawa nie została przedawniona, jednak wciąż ksiądz Arkadiusz H. pozostaje na wolności. Jak ty patrzysz na to odroczenie dzisiejszej rozprawy?
No, co ja mogę powiedzieć? No, widzimy po raz kolejny zachowanie polskich organów ścigania, które pokazuje, że robią sobie z nas po prostu jaja. Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że jest to skandal, ale z drugiej strony ja już jestem tym wszystkim tak zmęczony, że jedynym takim sposobem na jakoś radzenie sobie z tym wszystkim jest po prostu dobry humor i żart. Więc dzisiejszy, no nie można powiedzieć wyrok, ale dzisiejszą informację, którą uzyskaliśmy z sądu w Kaliszu, traktuję po prostu jako taki głupi żart. No i po raz kolejny poniżenie mnie i innych osób pokrzywdzonych, więc dla mnie to już się powoli stało takim standardem, więc szczerze mówiąc trochę brałem pod uwagę to, że taki właśnie tak dzisiejszy dzień się w kaliszkim sądzie zakończy, więc nie szargają no, totalnie żadne emocje, tak naprawdę ta informacja mnie w ogóle nie zaskoczyła w żadnym stopniu, więc dla mnie jest to taki konstans, taki standard. Można powiedzieć, że państwo bawi się dalej, Kościół bawi się dalej, a cierpiący krzywdy na podstawie tam jakichś doświadczeń z dzieciństwa dalej będą cierpieć i są takim fajnym poletkiem do naśmiewania, do wykorzystywania ich po raz kolejny, do po raz kolejny ich krzywdzenia. Także albo trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić i dojść do wniosku, że tak jest, albo po prostu przekształcić to w jakieś realne działania, ale my, osoby pokrzywdzone, ja też wiem, jak to wygląda z waszej strony, ze strony dziennikarzy, próbujemy różnych metod, próbujemy różnych sposobów. Na razie przez ten mur jeszcze do końca się nie przebiliśmy i nie jesteśmy po drugiej stronie, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś, no tak jak wy, tak jak ja, ma w sobie trochę jeszcze chęci, troszeczkę jakiegoś tam zapału i miłości do bliźniego, no to tej roboty, tej pracy nie zaprzestanie. No i mam nadzieję, że za 2 tygodnie usłyszymy już sprawiedliwy, można powiedzieć, wyrok. Aczkolwiek no, na podstawie tego już do tej pory, te praktycznie prawie 3 lata usłyszeliśmy i dowiedzieliśmy się ze strony sądu, no to za 2 tygodnie mogą być jeszcze większe, bo może się okazać, że nie wiem, zostanie, dajmy na to, oskarżony, nie wiem, jakimś innym zupełnie wyrokiem, w ogóle zaskakującym nas, także nie wiem, czego się spodziewać i to już jest tak nieszablonowe, te wszystkie działania są tak nieszablonowe, że po prostu ja to już wszystko traktuję z przymrużeniem oka i dzisiejszy dzień po prostu jest jednym z kolejnych.
Panie mecenasie, czy powinniśmy rzeczywiście przyzwyczaić się do takiej sytuacji, że sprawca nie zostaje rozliczony?
Z całą pewnością jest tak, że my sobie jeszcze nie poradziliśmy z tym efektem aureoli otoczonym, który otacza Kościół, ludzi Kościoła, z takim, jakimś takim nimbem. Ja to widzę w kilku procesach. To jest sprawa tutaj Szymona z Chodzież, gdzie prokurator domagał się akt od kurii. Kuria tych dokumentów nie dała. Prokuratura nadrzędna uchyliła decyzję prokuratury. Stwierdziła, że nie trzeba tych akt. To są takie sytuacje, w której organy postępowania, znaczy pełnomocnicy kościelnych osób prawnych, jak w przypadku no, sprawy braci Pankowiak, mówią, że oni nie dadzą żadnych dokumentów kanonicznych. No, Kościół jest traktowany jako święta krowa po prostu w Polsce, niestety. Ja to na każdym kroku powtarzam, ludzie tego nie chcą. Ludzie tego nie chcą. Może jakaś wąska grupa osób, które utożsamiają po prostu interes Kościoła z tym interesem klerykalnym, co jest jakimś zwykłym pogaństwem takie myślenie, ale niestety tak zostali oni tutaj socjalistami. No i musimy sobie z tym poradzić. Znaczy ja myślę, że to młode pokolenie nie ma z tym problemu. Natomiast dla wielu osób po prostu jak trzeba coś zrobić wokół księdza i myślę tutaj również o prokuraturach i myślę też o pewnie jakichś sytuacjach, ale rzadkich w sądach, natomiast one się zdarzają rzeczywiście, to jest po prostu jakiś z tym... Duży problem. Myślę sobie, że ta mentalność to jest pewien proces, w którym my jesteśmy, tak? To ten proces się zaczął stosunkowo niedawno, on jest bardzo dynamiczny. Dynamizuje się pod wpływem tych głupot, które słyszymy w trakcie kazań różnych księży, dostojników i że to się będzie zmieniało. No chcemy żyć w normalnym państwie chyba wszyscy, po prostu, gdzie ksiądz jest traktowany jak zwykły Kowalski. Do sądów to już to jakoś w miarę dotarło, natomiast w prokuraturach często jest tym bardzo ciężko. Ja nie chcę uogólniać oczywiście, bo nie chcę przekreślać i uogólniać, bo to jest słabe pracy wielu prokuratur, ale tak, jest tym problem.
Chcemy żyć w normalnym państwie. W tym punkcie na pewno się zgadzamy. Wspomniał pan mecenas o drugiej sprawie. Chodzi o proces cywilny. Jeśli chodzi o odszkodowania od diecezji kaliskiej, przypomnijmy, w zeszłym roku, w czerwcu, Jakub i Bartłomiej Pankowiakowie złożyli pozew przeciwko kurii kaliskiej. W sumie domagają się 1 000 000 zł odszkodowania. Wiemy, że w tej sprawie były mediacje, jednak nie przyniosły one rozwiązania i kuria kaliska odmówiła wydania odpowiednich akt sądowi. Co dalej z procesem cywilnym? Mecenas Artur Nowak.
Sąd po prostu będzie stosował prawo i no po prostu no nie będzie się tam generalnie przejmował tym, co tam kuria mówi i jakie ona ma wyobrażenie o tym, co ona musi, a co nie ona nie musi, bo wiadomo, no mentalność kurii jest jaka jest, to jest jakiś przedsoborowy bunkier po prostu. Natomiast myślę, że sąd po prostu będzie stosował prawo, no nie wyobrażam sobie, żeby Kościół był tu traktowany inaczej. Znaczy przepisy mówią wprost, że pewne wyjątki, jeśli chodzi o ograniczenia związane z postępowaniem dowodowym, no to jest tajemnica spowiedzi, tak? Tajemnica obrończa, tajemnica adwokacka, lekarska i tak dalej, ale no, nie może być tak, że jakieś dokumenty, które są wytworzone w trakcie postępowania kościelnego, które są istotne dla sprawy cywilnej czy karnej, no to sąd nie ma do nich dostępu, bo ktoś tam mówi, że są jakieś przepisy, tylko za bardzo nie potrafi wskazać konkretnego przepisu, tak na marginesie, które to wykluczają. Znaczy z konkordatem jest tak, że Kościół się bardzo lubi na niego powoływać, tylko że no, w zasadzie ja przyznałem ten dokument i tam żadnych podstaw ku temu nie ma. Kościół upomina się o praworządność, jak ostatnio arcybiskup Gądecki, kiedy próbuje się jakieś przywileje podatkowe troszkę ograniczyć księżom, ale no sam z siebie nic nie daje. Znaczy chce korzystać z benefitów, ale z siebie dać nic po prostu nie chcę. Znaczy jestem spokojny na przebieg tej sprawy. Jestem przekonany, że ona się zakończy po prostu sromotną przegraną diecezji kaliskiej, która się skompromituje po prostu na własny koszt w świetle Jupiterów. No ale Kościół widać takie katastrofy chce przeżywać po prostu. Ja to często powtarzam, że dla Kościoła najświętszym sakramentem to jest mamona, to są pieniądze po prostu, no i oni będą ich właśnie jak najświętszego sakramentu bronić. Wydali już miliony na adwokatów, na koszty sądowe. No niech wydają dalej, ludzie to widzą i obserwują. No efekt jest taki, że są coraz bardziej, nie wiem czy zgorszeni, bo to słowo też takie z rezerwuaru tej kościelnej nowomowy, są po prostu zażenowani.
Wkurzeni, może pokażmy w ramach przerywnika klip naszej akcji promocyjnej hashtag Wkurzeni na Kościół i wracamy za chwilę.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Naszą akcję Wkurzeni na Kościół możecie znaleźć ją na mediach społecznościowych. Chciałam przejść teraz do rozmowy na temat, jak zmienić nasze państwo, żeby było normalne. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o rozliczeniu księży pedofilów. Panie mecenasie, zgodnie z kodeksem karnym jest granica 30 lat. Czyli jeśli ofiara księdza pedofila zgłosi sprawę do prokuratury przed ukończeniem 30 roku życia, to sprawa nie jest przedawniona. Skąd w ogóle ta granica i czy istnieje jakaś szansa, by zmienić to prawo?
Znaczy, ta granica jest w ogóle zupełnie arbitralna, to znaczy to ona na pewno nie jest zgodna z badaniami empirycznymi, które pokazują, że taka granica to jest 40-50 lat, to po pierwsze, bo takie badania są, to są badania niemieckie i amerykańskie, one to pokazują. Z tym, że społeczeństwa te, zwracam na to uwagę, mają inny zasób obywatelski niż te nasze społeczeństwo, więc nie wiem skąd ta decyzja. No, myślę, że ona nie do końca jest przemyślana. To jest jedna rzecz, ale wie pani, to problemem jest przede wszystkim to, że ustawodawca, a w zasadzie politycy nie nadążają nad tym, co myślą ludzie, tak? Ludzie, gdyby zadać im takie pytanie o przywileje kościelne, o sposób traktowania kościelnych osób prawnych, nie życzą sobie tego. Katolicy dlatego, że to no, demoralizuje duchownych, a ludzie z zewnątrz tej instytucji dlatego, że im się nie podoba to, że ich kosztem, bo przecież ktoś za to płaci, istnieje tyle zwolnień podatkowych, no, oddawania ziemi za bezcen przez samorządy. Tu się musi zmienić mentalność. To w zasadzie ta mentalność musi się dostosować do tego, co myślą ludzie. To już nie jest tak, że opłaca się państwu Kościół wspierać, blatować z Kościołem, dlatego że są jakieś takie tutaj benefity polityczne. To jest nieprawda. Ludzie tego nie chcą. I ja mam nadzieję, że no, z całą pewnością nie ta, ale jakieś daj Panie Boże, następne ekipy rządzące to zrozumieją, tak? I naprawdę ta sytuacja bardzo szybko się wyczyści.
No tu nie do końca bym się zgodził z panem mecenasem, że ta ustawodawcza regulacja 30 lat, gdzie przedawnia się zbrodnia zboczeńców seksualnych, przede wszystkim w sutannach, bo to o to chodzi, że ona jest nieprzemyślana. Ja myślę, że to jest celowe działanie, że to jest wynikiem właśnie zakulisowych tych powiązań tronu i katolickiego ołtarza, gdzie biskupi katolicy wymogli sobie taką praktycznie ochronę, żeby tylko moralnie potępiać, a nie karnie, czy już później finansowo płacić za grzechy księży i biskupów.
Nie, zgadzam się z Zgadzam się z tym, rzeczywiście to jest jakiś element jakiegoś takiego niepisanego dealu, tylko że ja mówię właśnie o tym dokładnie, o czym mówi pastor, o tym, że no, ci politycy są odklejeni jednak mimo wszystko od tego, co myślą zwykli ludzie. Ludzie sobie tego po prostu nie życzą, znacząca ich część, znaczy tym... To jest jakiś interes, po prostu typowy interes, geszef, tak, zawarty między episkopatem, jakąś grupą tego establishmentu kościelnego, a politykami. To jest tak, często też taka poprawność polityczna mediów, które na ten temat się wypowiadają, tylko powtarzam, ten język jest niezrozumiały dla młodych ludzi, ale też dla innych osób, które są zbulwersowane tym. Po prostu, nie? Być może rzeczywiście jest tak, że te 30 lat no, jest wyciągnięte z kapelusza. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, na jakiej podstawie i tak dalej. Wiem, że trwają prace jakieś w różnych komisjach, żeby ten limit podnieść. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast to, co mnie najbardziej bulwersuje w tej chwili, tak, to jest dla mnie niezrozumiałe, że przecież nie kto inny jak... No, rząd Prawa i Sprawiedliwości no, powołał do życia komisję, która miała się tym zająć. Ta komisja nie ma dostępu do podstawowego instrumentu, żeby jakoś rozeznać się w temacie, którym są akta kościelne, bo episkopat nie daje. No, arcybiskup Polak mówi, że oni chcą współpracować, ale co bykolwiek nie mówił, oni nie współpracują, tak? I to jest nieprawdopodobne dla mnie, że no, w zasadzie nie wiadomo, o co tu chodzi, nie?
W piśmie, o którym wspominałam, jeszcze wracając do sprawy cywilnej z Kurią Kaliską, mecenas Marek Markiewicz, który reprezentuje Kurię, napisał, że instytucje Kościoła są autonomiczne w stosunku do instytucji publicznych, państwowych i samorządowych. Teraz pokażmy fragment naszej rozmowy z Bartkiem Pankowiakiem, który również porusza wątek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.
Występki biskupa Janiaka.
Co zrobił, jeśli chodzi o księdza?
Powinno zadać inne pytanie, czego nie zrobił. Słowa Rydzyka o Janiaku, że jest współczesnym męczennikiem, a Ziobro siedzi, no, mądry człowiek, nie? I wiesz, miliony ludzi to ogląda. Skoro minister sprawiedliwości twierdzi, że to jest współczesny męczennik, to znaczy, że ja wymyślam, że to ze mną jest problem.
Więcej powiemy o naszej książce, ale teraz chciałam zapytać samych pokrzywdzonych, co wy byście dzisiaj chcieli przekazać przede wszystkim ministrowi Ziobro? Jak on może wpłynąć na poprawę waszej sytuacji ofiar księży pedofilów? Bartek Pankowiek.
Dla mnie jedyną radą dla pana Ziobry jest po prostu spakować walizki i wyjechać się na Honolulu i po prostu, żeby miał możliwość pobyć sam ze sobą, z tymi wszystkimi walizkami, żeby wziął ze sobą jakieś mądre książki, żeby pomyślał nad tym, czym jest ból, nad tym, czym jest krzywda i po powrocie do Polski wyraził chęć spotkania na przykład z takimi osobami jak ja, bo... Sprawa trwa już bardzo dużo czasu, przez 3 lata praktycznie, i nikt ze strony, można powiedzieć, państwowej, zresztą też kościelnej, nie wyraził takiej chęci, żeby z nami się spotkać, żeby zapytać, jak można nam pomóc. Widzimy, że zachowania pana Zbigniewa Ziobry, pokazywane chociażby podczas spotkań Radia Maryja, na przykład w momencie, kiedy ksiądz Rydzyk mówił o tym, że biskup Janiak jest współczesnym męczennikiem, wtedy pan Ziobro bardzo ładnie wstał i przyklasnął, więc taki wyjazd mam nadzieję, że bardzo by mu się przydał, aby wyzbyć w sobie tego typu, można powiedzieć, zwierzęce zachowania, no bo tego inaczej dzisiaj nie można nazwać, ale popieram też to, co powiedział mecenas Artur Nowak, no, że to jest totalny chaos, ale żeby ten chaos jakoś ogarnąć, to trzeba byłoby się w tym chaosie znaleźć. No, my osoby pokrzywdzone i ty jako dziennikarze i osoby, które chcą tej prawdy dojść, jakoś się w tym odnajdujemy, można tak powiedzieć. No ale druga strona totalnie jest w tym chaosie zamoczona i ona sama nie widzi możliwości wyjścia. I wydaje mi się, że tej możliwości, ta możliwość jest, ale po prostu z ich strony jest brak takiej chęci. Ja nie widzę tutaj rozwiązania, bo im bardziej w to brnę, tym bardziej jestem z tym zmęczony i ciężko mi znaleźć jakiekolwiek takie metody, które mogłyby okazać się skuteczne, no bo już się w życiu troszeczkę napróbowałem i no nie przynosi to, jak widać, chociażby po dzisiejszej informacji sądu, nie przynosi to najmniejszych efektów, więc to pytanie należałoby chyba skierować do kogoś innego, bo tak jak mówię, no ja jestem zmęczony, ja już to traktuję z przymrużeniem oka, bo takie agresywne wypowiedzi, no to już też przestają mnie powoli już bawić i też już staram się ich nie używać, bo po prostu nie widzę sensu.
Jest z nami również Tomasz Szaramowicz, pokrzywdzony przez księdza Arkadiusza H., który zdecydował się publicznie powiedzieć o swojej krzywdzie dopiero po filmie Braci Sekielskich Zabawa Wchowanego. Tomku, witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak ty skomentujesz dzisiejszą rozprawę apelacyjną, ale również to, o czym wcześniej mówiliśmy, tą granicę 30 lat, bo ty w ogóle zdecydowałeś się powiedzieć publicznie o krzywdzie ze strony księdza pedofila już po ukończeniu 30 roku życia.
Tak, zgadza się. Odważyłem się dopiero, kiedy oglądałem ten cały film. I wtedy do mnie przyszła jakaś taka odwaga, tak? Puściły we mnie wtedy te wszystkie emocje i to po prostu się wylało, tak? A twierdzę, że po prostu no, ten okres tego przedawnienia, no niestety to powinien być jednak wydłużony, tak? Jest to, w ogóle tego nie powinno być w prawie, tak? Naszym, tak? Pedofilia jest pedofilią i bez względu na to, czy to się stało 10, 15, 20 czy 30 lat temu, tak? Niestety, mówię, powinno być to nadal tak karane, a nie, że to idzie w kąt po prostu jako przedawnienie, tak? No ale odważyłem się, tak? Powiedziałem to i no, emocje mnie wtedy no niestety strasznie mnie trzęsły i powiedziałem tak, wyrzucę to wtedy z siebie i pokażę tak, że też to mogę powiedzieć, tak? Całemu światu, tak, że no też mnie to spotkało, tak? Także co mogę tu powiedzieć jeszcze, tak? Bartek powiedział, żeby no niestety doświadczyć, tak? Najpierw musi cię ksiądz gwałcić, tak? To wtedy będziesz wiedział, jak to jest. I myślę, że Bartek to świetnie to pokazał w książce. Teraz jest to pisane.
To rzeczywiście są mocne słowa Bartka z książki Wygrałem z księdzem pedofilem, ale Tomku, powiedziałeś przed chwilą, że pedofilia to pedofilia. Takie sprawy nie powinny się przedawniać. Myślę, że to są bardzo ważne słowa, które padają dzisiaj z ust pokrzywdzonego, który już nie ma szansy na sprawę karną ze względu na tą granicę 30 lat. Pastor Paweł Chojecki, wiem, że jeszcze chciałeś coś dodać, jeśli chodzi o działanie Prokuratury Krajowej.
No dzisiaj też informacja w mediach o księdzu Piotrze S., który tam gwałcił ministranta i tu inna już kuria, ale też łódzkie klimaty, diecezja łowicka. I tam ciekawą osobą w tym procesie jego rola już nieżyjącego biskupa Orszulika. On krył tego księdza pedofila, on umożliwiał mu gwałcenie dzieci, można powiedzieć, miał współudział w przestępstwie. Zresztą podobne zarzuty są przeciwko funkcjonującemu duszpasterzowi, powiedzmy w cudzysłowie, biskupowi tej diecezji łowickiej. I ciekawą rzeczą jest, że biskup Orszulik, który krył tego księdza pedofila w diecezji łowickiej, on jednocześnie był negocjatorem ze strony Watykanu konkordatu. A wcześniej, czyli jak gdyby on ustalał konkordat, dlatego jestem przekonany, że zagwarantował też, przynajmniej w jakimś tym obszarze nieformalnym, bezkarność dla takich biskupów, którzy kryli zboczeńców takich jak on. Tak jak on. I oczywiście nasi widzowie stali, to wiedzą, że biskup Orszulik jest jednym z inicjatorów Okrągłego Stołu. To do niego Kiszczak wysłał, zdaje się, Ciastonia czy kogoś tam, żeby negocjować Okrągły Stół. Nie? Także widzimy, że to, w czym żyjemy, to jest układ katolicko-komunistyczny. Nie? Dzisiaj PiS nadzoruje tym układem Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że to okrągły stół i konkordat. To są źródła prawnych problemów Polski. I nie tylko prawnych.
Mecenas Artur Nowak, jaki jest pana pomysł na to, żebyśmy nie żyli w państwie kościelnym, w państwie, w którym jeden kościół, jeden związek wyznaniowy jest uprzywilejowany? Mamy chyba jakieś problemy z łączeniem. Poproszę teraz reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem. Wracamy za chwilę.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem H***?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem H***?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? On tak, o co chodzi? A wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodprat.pl.
Do bólu książka, rzeczywiście nowa książka wydawnictwa Pod Prąd, wywiad Rzeka z bohaterem filmu Sekielskich. To pierwsza taka rozmowa z pokrzywdzonym przez księdza pedofila. Myślę, że Bartek Pankowiak zaskoczył wielu, że zdecydował się powiedzieć wszystko o tym, co go spotkało, ale również o tym, jak dzisiaj wygląda jego życie. Jest z nami Tomasz Szaramowicz. Tomku, ty przeczytałeś już kilka dni temu naszą książkę w wersji elektronicznej. Jak ty odebrałeś to, co zdecydował się powiedzieć Bartek? Nie wiem, czy się słyszymy. To może w takim razie... Halo, halo. Słyszymy się? Tylko otwarte na dzieci w teraźniejszości. Także tak jak pisze pani Anna, jest to też przestroga dla rodziców, żeby naprawdę dbać o swoje dzieci. Pastor Paweł Chojecki.
No, tu pokażę tylko tak już w tej naszej dyskusji tweet innego mecenasa, który też w tych relacjach państwo-kościół, niedawno wygrana sprawa w Warszawie, to rzadka rzecz, przeciwko telewizji publicznej, telewizji rządowej, która wyrokiem sądu zobowiązana została do przeproszenia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie za kłamstwa, które wypowiadała pod naszym adresem. Także mecenas Turczyn też w tych sprawach, że tak powiem, siedzi. Tak naszym widzom powiem, że Telewizja Polska poprosiła o pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, także prawdopodobnie będzie apelować, bo po to głównie się bierze to uzasadnienie pisemne. Andrzej Turczyn pisze tak. Przed lubelskim sądem zapadł prawomocny wyrok w sprawie księdza Wiesława C., skazanego za prezentowanie treści pornograficznych 14-latce i nakłanianie dziewczynki do przesyłania zdjęć intymnych czynności, części ciała. I tu pytanie mecenasa Turczyna, ale cały czas jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Czyli według Kościoła katolickiego ten zboczeniec seksualny dalej może odpuszczać wam grzechy w ramach tak zwanego, oczywiście zakłamanego, sakramentu spowiedzi. Więcej mówiliśmy o tym w programie Którędy do nieba w środę ostatnią, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie padł ten mit spowiedzi w państwie francuskim, gdzie episkopat zgodził się praktycznie zlikwidować w tym obszarze tajemnicę spowiedzi. Będzie wam przemieniał opłatek w rzekome ciało i krew Chrystusa. Ten zboczeniec pedofil dalej ma taką moc. I biskup Budzik, bo to z jego, można powiedzieć, nadania, ten ksiądz pedofil dalej rzekomo ma taką moc dla was, katolicy. Ja bym się poważnie nad tym zastanowił.
Wczoraj akurat rozdawaliśmy ulotki wkurzeni na kościół na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i rzeczywiście temat pedofilii często padał w rozmowach, poruszały go nawet osoby starsze, także widać, że jest coraz większa świadomość. Mam informację, że wróciliśmy z połączeniem z Bartkiem Pankowiakiem. Bartku, czy słyszymy się dobrze?
Tak, słyszymy się.
Super. Czy możesz tak w kilku słowach opowiedzieć naszym widzom, jak ciebie osobiście zmieniła książka Wygrałem z księdzem pedofilem?
Przede wszystkim umożliwiła mi po raz kolejny otworzyć się i powiedzieć o swoich doświadczeniach, o swoich krzywdach. Nauczyła mnie tego, że szczerość jest bardzo ważną cechą w życiu człowieka, ponieważ może przynosić pozytywne konsekwencje, ale też negatywne. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zrozumiałem, że szczerość jest w życiu człowieka bardzo ważna i że na jej podstawie można robić duże rzeczy. Ta książka jest małych rozmiarów, ale moim zdaniem jest to duża rzecz w takim kontekście emocjonalnym. Pokuszę się nawet i powiedzenie, że w kontekście społecznym. Nawiązałem z tobą taką swoistą relację, której nie potrafię na dzień dzisiejszy scharakteryzować ani dokładnie opisać, ale mieliśmy na tyle dobry kontakt, że potrafiłem powiedzieć też o rzeczach, o których nie mówiłem wcześniej nikomu innemu. Mam tutaj na myśli swoje spostrzeżenia dotyczące na przykład wiary, spostrzeżenia dotyczące Kościoła, praktykowania swojej wiary. I to było też bardzo fajne dla mnie doświadczenie, bo jednak pokazało, że takie zamykanie się, takie szufladkowanie swoich jakichś doświadczeń, swoich wspomnień, no nie ma sensu, że można, tak jak powiedział Tomek Szaramowicz, można się tego wyzbyć, można to wszystko wypluć i wydaje mi się, że treść tej książki jest dla mnie też swojego i praca też nad nią, bo to była kolosalna praca, głównie ze strony waszej redakcji, że może być swego rodzaju terapią, elementem terapii, którą gdzieś tam już jakiś czas temu podjąłem. Mam tu na myśli moment, w którym zrozumiałem, że w moim życiu to ja jestem jednak najważniejszy i moje zdrowie, które w tamtym czasie mi dokuczało, sprawiło, że o to życie zacząłem walczyć i tego efektem też jest między innymi ta książka. Na chwilę obecną w moim życiu nie zmieniło się aż tak naprawdę zbyt wiele. Mam tutaj chociaż tylko na myśli to, o czym wspomniałem wcześniej, no to w tym kontekście to tak, to się zmieniło, ale ta sprawa jest jeszcze na tyle świeża, że na takie efekty, wydaje mi się, trzeba będzie troszkę poczekać. Do dnia dzisiejszego też rosło we mnie gdzieś tam, tak mi się wydaje, jakieś takie ciśnienie, może nie tyle presja, ale też obawy, jakiś strach, jakiś lęk, czyli dokładnie to samo, co towarzyszyło mi przed wystąpieniem w filmie Sekielskich, przed jego premierą, ale w dniu, kiedy ten film ujrzał światło dzienne, kiedy zobaczyłem w tym filmie siebie, kiedy widziałem swoją historię, tego małego chłopczyka, który gdzieś tam był z boku odtrącony, tak wtedy myślał, że był odtrącony, że życie mu tak to bynajmniej pokazywało, bo po prostu nie rozumiał tego, że jednak dookoła są ludzie, na którym mu zależy, no to wtedy, tak jak w przypadku Tomka, kiedy zobaczył nasze twarze, kiedy zidentyfikował się z nami po bierzeniu tej zabawy chowanego, no to wszystko, że tak powiem, pęka i tak mi się wydaje, że dzisiaj jest na tyle fajny dzień, że do tego pęknięcia, mam nadzieję, dojdzie, bo gdzieś jeszcze we mnie to siedzi i jeszcze się tym emocjonuje. Także dzisiaj myślę, że jest to jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ponieważ wydaję książkę, ona ujrzała dzisiaj tak naprawdę światło dzienne, z czego jestem też bardzo dumny. I pokazuje to, że nawet taki zwykły, prosty chłopiec jak ja jest w stanie robić no, takie duże rzeczy, ale już nie mówię tutaj o sensie takim, nie wiem, finansowym czy jakimś tam materialnym, ale bardziej takim życiowym i powiedziałbym wręcz duchowym, bo pokazanie innym pokrzywdzonym, że można iść spojrzeć w oczy swojemu oprawcy, który robił takie, a nie inne rzeczy, no to nawet z boku, kiedy tak na siebie patrzę, no to sam siebie podziwiam i jestem z siebie dumny, że dałem radę to zrobić, więc to są takie najważniejsze takie punkty i zalety tej publikacji, którą stworzyliśmy.
Dziękuję Bartku za dużą dawkę szczerości. Rzeczywiście nasza rozmowa była wielowątkowa, ale była również szczera. Często mnie osobiście zaskakiwałeś właśnie swoją szczerością, ale myślę, że też pokazałeś i występem w filmie Braci Sekielskich i dzisiejszą książką, że potrafisz poświęcić coś z siebie, nawet zaryzykować jakieś relacje, żeby jednak dotrzeć z przesłaniem do Polaków. Pastor Paweł Chojecki, jaka według ciebie, tak już podsumowując, dużo już mówiliśmy o książce, ale jaki powinien być jej największy skutek, najważniejszy dzisiaj dla Polaków?
Najpierw powiem, co zawiodło. Widzimy, dzisiaj jest trochę symboliczny dzień, bo spotykają się te dwa, można powiedzieć, tuzy tego diabelskiego tronu, sojuszu tronu i ołtarza. Oto sąd właśnie tu jakąś dziwne odroczenie, sąd apelacyjny w sprawie księdza H, nie? Że nagle będą rozstrzygać, czy tam parę dni w te, czy we w te. Komentarz, nie wiem, dokładnie nikt nie wie, o co chodzi.
Pani Barbary, jeśli ksiądz się przyznał do winy, to dlaczego nie siedzi?
No, to poczucie sprawiedliwości elementarne tutaj mówi, że coś jest nie tak. Czyli ta strona państwowa, tu symbolicznie wyrokiem, tym przeniesieniem tego wyroku, prosta sprawa, no, pokazała, że nie funkcjonuje w stosunku do murarzy, jak mówi pisowski propagandysta, jakąś tam nazywa Rachoń chyba, tak?
Michał Rachoń.
Że to tam jest najwięcej tych pedofilii w zawodzie murarzy, nie? No to już tam widać, że chyba też w zawodzie księży też chyba tam nie za dobrze sąd sobie radzi, bo tam z murarzami, no to jakoś zdaje się tam wsadza do więzienia, a księży to już jakoś nie bardzo. Czy biskupów, bo tu za biskupów powinni się wziąć. I z drugiej strony mamy Franciszka, nie? Który dzisiaj gości tą śmietankę szamba polskiego, czyli episkopat polski, największych, można powiedzieć, moralnych winowajców zepsucia narodu polskiego. Dlatego używam tutaj tej śmietanki, ale nie w znaczeniu mleka, tylko w znaczeniu całkiem innej rzeczywistości. I mówi, klepie ich po plecach. Tak przynajmniej dzisiejsze komunikaty są, że tu oni, nawet któryś tam chyba lubelski biskup, Budzik chwali, że to nie papież ich ochrzania za tuszowanie pedofilii, tylko oni sami tam gdzieś przy kielichu, czy przy jakimś, przy gdzieś tak zainicjowali rozmowę, że tam mają trochę problemów, nie? A papież tam mówi, dobrze, fajnie będzie, nie? Czyli widzimy, że ani państwo polskie, no państwo katolicko-komunistyczne, państwo Okrągłego Stołu, noż tam, ale no dobra, no to tam nazywamy je państwem polskim, nie rozwiąże problemu pedofilii w dzisiejszym tym układzie, można powiedzieć, funkcjonowania. Ani Watykan nie zrobi nic z episkopatem Polski, tak jak pozwolił sobie z episkopatem chilijskim, to z jakiegoś powodu, myślę, że tu może ksiądz Dziwisz i jego tajne archiwum może mieć duże znaczenie, papież Franciszek będzie dalej te święte krowy w społeczeństwie polskim, czyli biskupów katolickich, będzie dalej hodował. Nie? To stąd już wiemy, skąd pomoc nie przyjdzie. A teraz pytanie, no właśnie, o rolę tej książki i skąd pomoc może przyjść. Ta akcja Wkurzeni na Kościół i tak dalej. Wszystkie zmiany, które dokonały się w wykrywaniu pedofilii i ograniczaniu mafii, która była w to, mafii biskupów czy księży katolickich, która była w to zaangażowana, rozpoczęły się od człowieka, który powiedział prawdę. To w przypadku Bostonu, Spotlight, bardzo znana sprawa, to był dziennikarz. Nie? Zobaczcie, wszyscy wiedzieli, ale on się odważył to powiedzieć. Wszyscy wiedzieli, ale on odważył się to powiedzieć. I myślę, że książka Bartka, oczywiście nie tylko, nie? Bo to wcześniej filmy Sekielskich, oczywiście też tu podziękowania naszej redakcji braciom Sekielskim za możliwość umieszczenia właśnie czy zdjęć, kadrów filmu, czy w reklamie wykorzystania. Wykorzystanie, to oni uruchomili, można powiedzieć, te pierwsze takie publiczne, może nie pierwsze, nagłośnione publicznie, bo wcześniej no to przecież był dziennikarz
holenderski,
który też występował w naszej telewizji, ale to się rozmyło. To nie, jeszcze nie był ten czas, jak gdyby można powiedzieć. To filmy Sekielskich, można powiedzieć, przełamały tutaj tę zmowę milczenia, no a tam zaraz w drugim filmie, tu chociaż już w pierwszym zasygnalizowana, już sprawa Bartka i Jakuba, także Tomka i to jest moim zdaniem rozwiązanie, że pojawili się już ludzie, Bartek jest jednym z nich i książka jest właśnie w tym sensie wartością dodaną, że to są te uczucia dziecka, oceny dziecka, które niesione są przez dorosłego mężczyznę, nie? Że nie mówimy tylko o wymiarze ekonomicznym, nie mówimy tylko o wymiarze karnym, ale mówimy, jak ci zboczeńcy w sutannach i biskupi, którzy ich kryją, jak marnują życie setkom tysięcy dzieci. Setkom tysięcy dzieci. Bo jeśli to policzyć, jaka jest skala tych zboczeńców seksualnych w sutannach, którzy nie w zawodzie murarzy, jak towarzysz Rachoń okłamuje Polaków, ale właśnie w korporacji rzymskiego kościoła mają praktycznie cieplarniane warunki do gwałcenia polskich dzieci na masową skalę. Na masową skalę. O tym Polacy muszą się wreszcie dowiedzieć i tylko presja społeczna zmieni pisowskie państwo i zmieni biskupów katolickich. Żadna z tych rzeczywistości nie zmieni się samoistnie z powodów moralnych czy z powodu poznania prawdy. To dopiero nacisk Polaków. I teraz pytanie. Czy Polacy są narodem, który ma sumienie, że te zbrodnie Kościoła rzymskiego wreszcie wywołają efekt, można powiedzieć, presji społecznej? Gdzie indziej wywołały? W Bostonie katolickim wywołały. W Irlandii katolickiej wywołały. To czy w Polsce katolickiej wywołają? Czy mamy sumienie?
Bardzo ważne pytanie. Czy Polacy mają sumienie? Dzisiaj będzie w naszych głowach. Przypomnijmy, że jednym z antybohaterów filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego był nie tylko ksiądz Arkadiusz H., ale również biskup Edward Janiak, który zmarł miesiąc temu. I po jego śmierci głos zabrał Tomasz Sekielski, który w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że w sprawie biskupa Janiaka zawiodły organy państwowe. Sekielski zaznaczył, że biskup za życia nie stanął przed cywilnym sądem, a poniósł jedynie karę kościelną. A ksiądz Isakowicz Zalewski w rozmowie z radiopoznań.fm powiedział: od tego są komisje, które powinny mimo śmierci biskupa Janiaka dokończyć sprawę, wyjaśnić i podać do publicznej wiadomości. Pytanie do was. Kto i za co powinien zostać jeszcze rozliczony w sprawie księdza Arkadiusza H., Bartłomiej Pankowiak?
Myślę, że tych osób jest co najmniej kilka, jak nie kilkadziesiąt. Są to ludzie, którzy przebywali w towarzystwie biskupa Janiaka, ma tu na myśli jego współpracowników, księży, osoby no, duchowne, osoby świeckie, które gdzieś tam razem z nim pracowały i miały świadomość, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzieli o tym, że biskup Janiak, ich przełożony i kolega, jest zdolny do takich czynów, no, więc to zakładam, że tak może być, że po prostu nie wszyscy to wiedzieli. Też można podać takie, takie wręcz restrykcyjne rozwiązanie i powiedzenie sobie szczerze, że no, my wszyscy powinniśmy za to ponieść jakąś odpowiedzialność, no bo gdzieś tam w takim życiu codziennym też zdarzają się sytuacje, w których mamy świadomość tego, że ktoś robi coś źle, a tak naprawdę nic z tym nie robimy dla dobra albo tej osoby, albo dla dobra siebie, więc też trzeba zrozumieć ludzi, którzy byli gdzieś w otoczeniu biskupa Janiaka, którzy no, mając świadomość tego, że robi coś złego, albo właśnie nie mając świadomości, że robi coś złego, nie wiem, mieliby zostać jakoś ukarani, to byłoby dziwne. Myślę, że tych ludzi jest cała rzesza. Tak naprawdę można byłoby tu moim zdaniem szukać, dawać przykłady i tak dalej, ale wydaje mi się, że no, pierwsza rzecz to jest zrobienie porządku, że tak powiem, od góry, a potem branie się za te struktury już niższe. No, jeżeli chodzi o biskupa Janiaka, no to, że tak powiem, no, czmychnął na drugą stronę, tak naprawdę nieosądzony, bo ta pseudokara nałożona przez Watykan to moim zdaniem była wręcz dla niego nagrodą i taką łaską, dzięki której nie musiał się nigdzie pokazywać i nie był wystawiany gdzieś na publiczne pośmiewisko czy wystawiany na jakieś tam opinie. Więc tak jak w moich poprzednich odpowiedziach, no, nie jestem w stanie tego powiedzieć. No, myślę, że tych ludzi jest dużo, ale też myślę, że osoby, które są odpowiedzialne w Polsce za egzekwowanie tego prawa w stosunku chociażby do osób, które tuszowały pedofilię, no wydaje mi się, że same powinny być w tym dobrym przykładem, a te osoby mają też tyle już na sumieniu i tyle za uszami, że one same powinny odpowiedzieć tak naprawdę za to, co robią. Chociażby tak jak w moim przypadku, dlaczego przez te pół roku sąd apelacyjny no, nie zapoznał się z treścią artykułów, które gdzieś tam regulują sprawy przedawnienia, a tutaj nagle okazuje się, że przez dwa tygodnie jednak się z nimi zapoznam. To jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc wydaje mi się, że takie jednoznaczne wskazywanie palcem, kto jeszcze jest współodpowiedzialny, jest dzisiaj no, raczej nie w mojej gestii.
Pastor Paweł Chojecki, czy myślisz, że powoływanie kolejnych komisji coś da? Rozliczanie kolejnych hierarchów? Jakie jest rozwiązanie? Czy powinniśmy po prostu odpuścić?
Mówiłem o tej... Odpuścić absolutnie nie. Ta presja społeczna będzie kluczowa. Ona już wydaje pierwsze owoce. Tu trzeba pamiętać, że to są zaniedbania no, niekiedy kilkudziesięcioletnie. Ta umowa biskupów katolickich z komunistyczną władzą to jest 1950 rok. Praktycznie tam biskupi uzyskali bezkarność od władzy komunistycznej i pieniądze. I ten układ trwa do dziś. A jeszcze gorsza rzecz, czyli tak zwana klerykalizacja kościoła katolickiego w Polsce, no to już czasy zaborów, czyli to już możemy mówić o no, ponad stuletniej jakiejś takim skażeniu narodu polskiego klerykalizacją. To pan Wiktor Fidura niedawno, będąc gościem jednego z naszych programów na ten temat, powiedział bardzo ważną rzecz, że największym wrogiem jest właśnie klerykalizacja kościoła katolickiego, czyli takie myślenie zabobonne, że ksiądz jest jak Chrystus. To takie, że ręce księdza to ręce Chrystusa, takie bzdety, takie zabobony. I to powoduje, że jak ksiądz popełnia nawet tak ohydny grzech, jak znęcanie się, gwałcenie malutkich dzieci, to katolicy nagle mają, tak jak ja powiedziałem w tej reklamie akcji Wkurzeni na Kościół, mają zryte berety w tym sensie, że nie mogą jasno ocenić tej rzeczywistości, że to jest amoralne, że to jest zbrodnia, że to jest przeciw Chrystusowi, przeciw chrześcijaństwu. Oni to kryją. Tym symbolem niech będzie z drugiego filmu Sekielskich ta siostra, też tam z tego reportażu, ta siostra zakonna. Po co ty się, synu, tym zajmujesz? Po co mówisz prawdę o księdzu zboczeńcu? Ona wiedziała, ale nie tylko, że nie powiedziała prawdy. Ona uważa, że powiedzenie prawdy jest grzechem czy zbrodnią. Przecież to powiedział hierarcha katolicki w telewizji rządowej, zdaje się. Mówię o biskupie Długoszu. Powiedział, że jak ktoś mówi prokuratorowi o zboczeńcu księdzu, to popełnia grzech. No to jest właśnie katolicki zabobon klerykalizacji, który zniewala, który, można powiedzieć, sprawia, że Polacy są współodpowiedzialni za grzechy księży pedofili i kryjących ich biskupów.
Biskup Antoni Długosz na Jasnej Górze powiedział...
Z jasnością to ja bym nie przesadzał.
Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy.
Ale jeszcze powiedział też fragment o prokuraturze, że kto idzie z tym do prokuratury, to grzeszy.
Także być może też nasza książka będzie wyrzutem sumienia dla tych, którzy do tej pory kryli księży pedofilów. Bardzo dziękujemy za wasze głosy. Barbara Magdalena, pastora chcą wsadzić za kratki, a pedofil, który krzywdzi, ma chodzić na wolności i śmiać się z krzywdzonym w twarz.
To jest właśnie jeden z dowodów, że mamy państwo wyznaniowe katolickie. Zobaczcie, tu zboczeńcy chodzą po wolności, biskupi, którzy ich kryją, odchodzą z glorią chwały, bo na przykład Urszulik to tam Order Orła Białego dostał, nie? I tak dalej, tam ten wrocławski biskup to samo, nie? A pastora za słowa włóczą po sądach. I prokuratura Ziobry tu absolutnie tu. To oni nawet zmarnowali kilkadziesiąt tysięcy pieniędzy podatnika. Chcą, żebym ja teraz za to płacił, żeby wynająć nawet naukowców, którzy stwierdzą w tych moich słowach, o tu przestępstwo, bo powiedział zjawa. Oż to zbrodniarz.
I kolejny głos, czyli to teraz Kaczyński będzie nie tylko dyktatorem, ale i prymasem Polski.
No już ślub prowadził w Łagiewnikach, to już może on i ma takie jakieś inklinacje. Jest kawalerem, celibat jest, tuż i on by mógł być biskupem.
Jerzy Cieślar, jeszcze ten ksiądz będzie skarżył pana Bartka za zniesławienie.
A wcale mi się nie zdziwił.
I kolejny głos, co robić? Wyprowadzenie religii ze szkoły, oddzielenie państwa od kościoła, zerwanie umowy z konkordatem to jeden ze sposobów uzdrowienia społeczeństwa. Czy zgadzasz się
No, to na pewno są takie działania, powiedzmy, społeczno-prawne. Nie? Zerwanie konkordatu, tak, to przecież nasze środowisko to Stop Konkordat, akcja to sprzed ilu lat? 4 czy 3? No nie pamiętam. Ale no, widać, że jeszcze Polacy nie są na to gotowi. Dlatego ja jestem w tym kierunku, co też i Tomek powiedział, nie? Że trzeba budować fundament. Owszem, zmiany społeczne przyjdą, ale ludzie muszą być przygotowani. I każdego dnia telewizja Idź Pod Prąd dociera do nowych widzów, pokazując, jak się przygotować na te zmiany. Wskazuje na Słowo Jezusa Chrystusa, na Nowy Testament. Tu jest początek zmiany. Tu jest początek walki z wszelkimi zabobonami. Z zabobonem klerykalizacji na pierwszym miejscu. Otwórzcie sobie pierwszą z Ewangelii, 23 rozdział. Jezus do katolickich biskupów. Zobaczycie. 1:1 przełożenie.
Pokazujesz na Nowy Testament, o tym dzisiaj mówił również Tomasz Szaramowicz. O tym również mówi Bartek Pankowiak jako źródło nadziei, źródło siły też. Jeśli chodzi o radykalne zmiany w swoim życiu, jeśli nie macie Biblii, piszcie do nas na adres kontakt@idzpodprad.pl. Bartku, jeszcze chciałam cię zapytać, co dalej? Wystąpiłeś w filmie, napisałeś książkę. Co zamierzasz w najbliższej przyszłości?
W najbliższej przyszłości zamierzam skupić się na pracy i na realizowaniu swoich takich codziennych potrzeb, na które w ostatnich 3 latach nie miałem czasu, bo gdzieś tam w dużym stopniu absorbowało mój i czas, i moje zaangażowanie psychiczne. Mam na to nadzieję, że mi się to uda, ale widząc na przykład takie obrazki, o których przed chwilą była mowa, o biskupie Długoszu, który mówi, że tego typu zachowania ze strony biskupa czy księdza są niemoralne. Przypominam sobie pewien okres, w którym na pierwszym kanale telewizji publicznej bodajże w sobotę albo w niedzielne poranki miał miejsce program Ziarno. I pamiętam tańczącego biskupa Długosza w kółeczku wraz z małymi dziećmi, kiedy śpiewał takie piosenki jak Chrześcijanin tańczy, i tańczy jego głowa, tańczy jego język, tańczy jego pupa i tak dalej. I w tym momencie jako jeszcze można powiedzieć nastolatek, który nie rozpoczął, że tak powiem, pracy nad sobą i układania swojego życia w sposób odpowiedni, już wtedy widziałem, że coś tam jednak nie gra. No wiadomo, mając tam 12 lat, to oczywiście to nie było to żadne olśnienie ani jakiś cudowny wniosek, ale dzisiaj tak z perspektywy czasu, kiedy mówię o tym, że w najbliższym czasie chciałbym zająć się w końcu sobą i takim swoim życiem, można powiedzieć, prywatnym, wiem, że tego typu obrazki jak wystąpienie biskupa Długosza będą się gdzieś pojawiać, więc tak jak powiedział mój brat w filmie, że ksiądz H jest cały czas gdzieś tam za nim, to wydaje mi się, że nawet jeżeli będę chciał, że tak powiem, skupić się na sobie, to przez najbliższe kilkadziesiąt lat, daj Bóg, jeżeli będę tyle żył, no to ten gościu, tak jak pan Haze, moim bratem, ten gościu gdzieś tak będzie stał tak samo za mną i takie obrazki będą, wydaje mi się, że nieuniknione, bo nie można też zrzucać winy na to, że w głównej mierze decyduje o tym, no może nie w głównej, ale w dużej mierze decyduje o tym też wiek tych ludzi, no bo jednak biskupi, którzy są bardzo tacy łasy i te chętni do wydawania takich osądów i takich opinii, no to są jednak już osoby w kwiecie wieku. Ci młodsi hierarchowie już tak ochoczo się nie wypowiadają w taki no, idiotyczny sposób, jakby chociażby biskup Długosz czy biskup Janiak, więc wydaje mi się, że też tak skrajna opinia, którą gdzieś tam też w książce ująłem. Oczywiście no to było bardziej z przymrużeniem oka, że po prostu ta ekipa musiałaby odejść już do Pana Boga i być może wtedy się coś zmieni. No nie wiem, to jest taka moja głęboka nadzieja, ale obawiam się, że nawet jeżeli będę się chciał gdzieś tam na jakiś czas od tego wszystkiego odłączyć i tak jak mówię, zająć się w końcu sobą czy bliskimi osobami, wydaje mi się, że tam jednak ten Kościół i ci hierarchowie tam z tyłu będą stać i takie numery będą ciągle wywijać. Tym bardziej, że ze strony organów państwowych, ze strony rządu jest na to przyzwolenie, oni są bezkarni. Takie osoby jak właśnie jak Paweł, jak być może ja, tak kiedyś też już tak wspomniałem, mówię, jeszcze może skończyć się tak, że po prostu to ja zamienię się z miejscem z tym księdzem oprawcą, z Arkadiuszem H. No i teraz właśnie z tego komentarza, który przed chwilą usłyszeliśmy, no ktoś sobie też w ten sposób zażartował, no ale takie potwornickie myśli gdzieś tam się jednak pojawiają i no ja sam sobie się
nie dziwię, że takie myśli się pojawiają, bo widząc ten chaos, który się dzieje, tak jak powiedział Artur, no to, to jest i tak dobrze, że w takim stopniu funkcjonujemy my jako osoby pokrzywdzone, tak, czego jestem przykładem ja czy Tomek, że jednak da się coś ze sobą i ze swoim życiem zrobić. Wydaje mi się, że to i tak dużo, bo tak jak było też w książce napisane, były przypadki, że osoby skrzywdzone przez H no już są na cmentarzu.
To rzeczywiście najstraszniejsze historie też, co mnie najbardziej poruszyło. Tych sytuacji już nie da się naprawić, ale z drugiej strony twoja historia, czy historia Jakuba, czy Tomka też pokazują, że jednak nie można pozwolić sobie na przypięcie tej łatki ofiary, że trzeba z tym walczyć, ale tak jak mówisz, tutaj też potrzebne jest wsparcie i to wsparcie medialne, wsparcie najbliższych, bo walczysz tak naprawdę i z Kościołem katolickim i po części z państwem polskim.
No i ze społeczeństwem. To jest najtrudniejsze, bo to przecież są nasze rodziny, nasi znajomi i tak dalej i oni też są pogrążeni w tym zabobonie klerykalizacji, w tym micie jakiegoś prawdziwego kościoła, który reprezentuje Jezusa Chrystusa, fałszywym micie, ale ja chciałem właśnie na koniec, bo zwykle nasi widzowie mówią, no ale powiedzcie coś optymistycznego, nie? To rzeczywiście ta książka, no sam tytuł, wygrałem, nie byłem ofiarą, tylko wygrałem. No pierwszą takie zwycięstwo miałem okazję oglądać u twojego brata, u Jakuba, bo pamiętamy ten straszny wydźwięk drugiego filmu Sekielski, gdzie Jakub takim łamiącym się głosem mówi, że on już do końca życia będzie ofiarą, że ten cień księdza pedofila będzie za nim ciągle stał, nie? I później, kiedy gościliśmy tutaj Jakuba, no z radością, to już był jakiś czas po zrobieniu tego filmu, Jakub wtedy pierwszy powiedział, że on już nie jest ofiarą. To było piękne przeżycie dla mnie. Bardzo się wtedy ucieszyłem. Teraz młodszy brat Jakuba, Bartek, mówi to samo. Niech to przesłanie dotrze do Polaków, że tych, którzy zostali przez kler katolicki skrzywdzeni, nie musicie się bać, nie musicie żyć jako ofiary. Możecie zwyciężyć. Już niektórzy zwyciężyli. Teraz kolej na was.
Piękne podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Rzeczywiście pamiętam tą transformację Jakuba Pankowiaka i osobiście dla nas w redakcji Idź Pod Prąd to było bardzo silne przeżycie, bo widać było młodego człowieka, który no kilka miesięcy wcześniej w filmie mówi co innego, a po kilku miesiącach występuje w naszej telewizji i okazuje się być już całkiem inną osobą. I to rzeczywiście jest bardzo zachęcające. Także Bartku, jeszcze raz wielkie gratulacje dla ciebie i dla twojego brata Jakuba, że zdecydowaliście się wystąpić w filmie Braci Sekielskich. Ty pociągnąłeś sprawę dalej, teraz wydałeś książkę. Mamy już ją w wersji papierowej. Wygrałem z księdzem pedofilem. Ja chciałam też podziękować całej naszej ekipie Idź Pod Prąd i szczególnie Oli, Gosi i Wiesi za całą oprawę graficzną, za redakcję, za korektę, bo tak jak Bartek mówił, to była kolosalna rzecz i całość zajęła nam 2 miesiące, także to był, można powiedzieć, sprint, a nie maraton.
2 miesiące, ale nie tylko dni.
Nie tylko
wiele noc zarwanych.
Wiele nocy. Także bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję ci, Bartku, że dzisiaj znalazłeś czas w tym szczególnym dniu.
Dziękuję wam.
Dzięki. Był z nami również pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
A wcześniej mecenas Artur Nowak i Tomasz Szaramowicz. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia.
Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić krepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi: miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Piętnastego września 1454 roku w obozie pospolitego ruszenia szlachty wielkopolskiej i kujawskiej pod Cerekwicą król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej, który zatwierdzał dotychczasowe prawa szlachty i nadawał jej nowe. Uczynił to niechętnie, ale sytuacja zmuszała go do tego. W lutym tego roku mieszkańcy państwa zakonnego skupieni w Związku Pruskim podnieśli bunt przeciwko władzy zakonu i zwrócili się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą, aby przyłączył państwo zakonne do Królestwa Polskiego. W ciągu kilku miesięcy Związek Pruski opanował niemal cały kraj. Zakon utrzymywał jedynie twierdze Malbork, Chojnice i Sztum. Krzyżacy sformowali jednak armię złożoną z najemników czeskich i niemieckich, która zbliżała się do zachodnich granic państwa zakonnego. Król zamierzał ją pokonać przy pomocy pospolitego ruszenia. Zebrana w Cerekwicy szlachta najpierw zażądała wynagrodzenia za walkę poza granicami kraju. Król ten postulat odrzucił, stwierdzając, że państwo zakonne zostało inkorporowane do Królestwa Polskiego, zatem chodzi tutaj o obronę granic. Wtedy zebrani zażądali wprowadzenia praw ograniczających wpływy możnowładców, zarówno świeckich, jak i kościelnych, a w szczególności zakazu łączenia urzędu starosty z innymi urzędami. Zażądali także ograniczenia kompetencji sądów królewskich, zwłaszcza co do konfiskaty mienia, gwarancji, że decyzje co do spraw lokalnych będą podejmowane przez sejmiki, a nie Radę Królewską, zapisu, że pospolite ruszenie król może zwoływać jedynie za zgodą sejmiku i tylko za jego zgodą nakładać nowe podatki. Zagrozili, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, nie będą walczyć. Król musiał ulec. W 3 dni później pod Chojnicami pospolite ruszenie poniosło klęskę w walce z armią krzyżacką. Trzeba było powołać pospolite ruszenie z innych ziem i król przyznał tę sprawę szlachcie w całym państwie.